Dzień dobry. Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że dzisiaj rozpoczynamy bardzo dobry temat, mianowicie temat Ducha Świętego i przez cały rok mam zamiar na ten temat mówić. Ale moi drodzy, żeby zacząć mówić o Duchu Świętym, chciałbym zrobić wstęp, który będzie trwał może 2 lub 3 tygodnie. I będziemy mówili o Panu Bogu, bo wiecie, kim jest Pan Bóg? Jak to pojąć wszystko, to co On sobą prezentuje i jak my mamy to wszystko zrozumieć? Bo kiedy przyjdzie nam się modlić jako wierzącym ludziom już wiele lat, może niektórzy są 30 lat, 40 lat, nawróceni, niektórzy może 5 lat. I mogę wpadają w takie dylematy. Właściwie do kogo ja się mam modlić? Do Ojca? Do Syna? A może do Ducha Świętego? Jak, do którego najpierw, żeby się ktoś nie obraził? Jeden jest Bóg, 3 osoby. Jak to w ogóle jest? Wiecie, do Ojca jeszcze rozumiem. Widzimy, Jezus się modlił. Do Pana Jezusa tak nie bardzo znajdujemy fragmenty, gdzie się ktoś modlił. A jest jeden fragment, jak Szczepan był kamienowany, się modlił Panie Jezu. Ale kiedyś podałem komuś taki przykład, że ktoś się modlił, że Szczepan się modlił Panie Jezu, to on powiedział, on się modlił, także kamieniem wcześniej w głowę dostał, mu się coś pomyliło. wiecie, a do Ducha Świętego to już w ogóle, gdzie, jak, w którym miejscu szukać się tego fragmentu, gdzie się ktoś modli. Mamy fragmenty, gdzie ktoś rozmawia z Duchem Świętym, mamy fragmenty, gdzie w Starym Testamencie Duch Święty w natchnieniu mówił i coś objawiał, ale jest to taki trochę zamęt. I żeby ten zamęt wyprostować, chciałbym w ogóle zrobić wstęp taki szkolny trochę. I może jeżeli poczujecie się kiedy, tutaj dzisiaj czy za tydzień, jak będę mówił, jak w szkole, przepraszam was, pewne rzeczy trzeba jakoś wyłuszczyć. Trudno mi jest jakoś to powiedzieć w formie zabawowej, w formie takiej, żebyście mieli coś więcej niż tylko taką wiedzę, ale potrzebujemy przez to przebrnąć, żebyśmy wrzucili we właściwy kontekst nauczania na temat Ducha Świętego i te wszystkie rzeczy wyprostowali, które mogą być problemami dla nas w taki sposób, aby to wszystko dla nas było strawne. Więc jeżeli rozbiegówka będzie długa, nie martwcie się, mamy cały rok, dobrniemy do grudnia, powiemy sobie o paru rzeczach, które może są trudne na dzisiaj. Więc chciałbym, abyśmy dzisiaj nazwali kazanie takim tytułem: Boża niepowtarzalna wielkość. Moi drodzy, chrześcijaństwo jest religią objawioną. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg objawił się i objawił nam się przez Słowo. Dzisiaj znamy Go przez Słowo. I wszystko to, co nam się objawia w snach, w myślach, w wizjach, czym cokolwiek, wszystko porównujemy albo sprawdzamy zgodnie ze Słowem Bożym. Dlatego, że to jest jedyne objawione Słowo, natchnione przez Ducha Świętego, w którym Bóg łaskawie zechciał coś o sobie powiedzieć. W którym Bóg łaskawie zechciał objawić coś ze swojej natury po to, abyśmy nie byli ludźmi, którzy tak naprawdę mają w środku świadomość, że istnieje Bóg, ale przedstawiają sobie na różne sposoby i dlatego mamy różne religie, wiecie. Te religie, które są efektem tego, że ludzie poszukują, ale ponieważ sami tworzą coś, ze względu na to, co w nich siedzi, no tworzą różne dziwne koncepcje, które są bardzo różne między sobą, a my wiemy o tym, że jeszcze jest przeciwnik, który robi wszystko, aby te koncepcje były bardzo dziwne i z dala od Pana Boga, więc to mówi o tym, że jest głód szukania Boga, że jest głód i miejsce pustki, które nie można zapełnić, kiedy Boga w nim nie ma. Dlatego Bóg objawił się po to, abyśmy nie szukali po omacku, po to, abyśmy nie byli jak ślepi, którzy nie wiedzą, którędy mają iść. Bóg się nam objawił, stąd chrześcijaństwo jest religią objawioną. I moi drodzy, Boga znamy na tyle, na ile On się zechciał objawić. I powiem wam, jeżeli czegoś nie łapiemy, to nie przejmujcie się. To nie jest problem. to nie jest jakaś, jakaś przeszkoda w tym, aby mieć relację z Nim. Po to, aby mieć relację z Nim i znać Go i mieć bliskość z Nim, On wszystko już zrobił, wszystko powiedział o sobie, co jest potrzebne do tego, aby tak się stało. Pan Bóg nie jest komandosem, który chowa się, nie jest jakimś ninją, tylko chce, abyśmy Go poznawali. Bóg pragnie, abyśmy Go znali i poznawali. W Przypowieściach Salomona 25:2 czytamy taki tekst. Chwałą Boga jest rzecz ukryć, chwałą królów jest rzecz zbadać. Więc, moi drodzy, jeżeli jesteście królewskim kapłaństwem, rodem nabytym przez krew Pana Jezusa Chrystusa, to Bóg w swoim majestacie ukrył pewne cechy, ale Twoją chwałą, Twoim przywilejem jest to wszystko podkrywać. I, uwaga, odkryjesz na tyle, na ile On się da Tobie objawić. I na nic więcej. I wiecie, i to nam mówi o tym, żebyśmy byli pokorni w tym, jak odkrywamy Boga. Mało tego, abyśmy byli pokorni nawet w tym, w jaki sposób ze sobą na temat Boga rozmawiamy. Wiecie, nawet byli pokorni, szczególnie tu kaznodzieje, żeby nie mówić czegoś takiego, Bóg tak myśli. Bo my nie wiemy, jak Bóg myśli do końca. My możemy mówić, co Bóg objawia w swoim słowie, ale nieraz autorytatywne mówienie pewnych rzeczy. Oj, Pan Jezus miał na myśli. Jak ja to słyszę, to wiecie, my możemy mówić, co Pan Jezus powiedział, ale nie możemy mówić, jakie emocje się w Nim działy, bo do końca tego nie wiemy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc ja nie chcę mówić, żebyśmy nie odkrywali, ale chcę, żebyśmy byli pokorni w tym odkrywaniu, żebyśmy nie byli pewniakami. Bo jeżeli już chodzisz trochę z Panem Bogiem, to wiesz, że wiele z tych rzeczy, na których kiedyś byłeś pewien, dzisiaj już nie jesteś pewien. Albo dzisiaj zupełnie masz inne poglądy. Więc będziemy dzisiaj mówili o Bogu i ja chciałbym, żebyśmy bardzo pokornie podeszli do tego tematu. Dlatego mając świadomość tego, że Bóg pragnie, abyśmy Go poznawali i odkrywali Jego wielkość stworzenia, żebyśmy za plecami, żeby cały czas wisiał ten tekst. Proszę, Samuelu, wyświetl się ten, Księga Kaznodziei Salomona 8, 17 i 18. Mamy już? Tak. Gdy postanowiłem szczerze poznać mądrość i zbadać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, że oko nie jednego ani w dzień, ani w nocy nie znajdzie snu, poznałem, że poznałem ze wszystkich dzieł Bożych, że człowiek nie może dojść do sedna spraw, jakie się dzieją pod słońcem. Chociaż człowiek się trudzi, aby je zbadać, nie dojdzie do tego. A chociaż nawet mędrzec twierdzi, że to rozumie, nie może tego zgłębić. Więc, moi drodzy, będziemy dzisiaj mówili o Panu Bogu, którego tak naprawdę zgłębić nie jesteśmy w stanie. Bo jak może coś skończonego zgłębić nieskończoność? To jest niemożliwe. Więc wszystko to, o czym będziemy mówić, to jest tylko lizaniem po zewnątrz tej wiedzy. To jest takim odszukiwaniem tego, co Bóg raczył sobie powiedzieć, a i tak, moi drodzy, ja nie chcę wszystkiego powiedzieć, nie chcę wszystkiego tutaj przekazać, bo to ma być tylko wstęp do tego, że za trzy tygodnie, czy za cztery tygodnie zaczniemy mówić o Duchu Świętym, a i tak będziemy mieli co mówić. Ale żebyśmy weszli w kontekst, to potrzebujemy to nauczanie. Moi drodzy, każdy z ludzi, jeżeli by uczciwie podszedł do tematu i tych, którzy nie wierzą w Boga, musi stwierdzić, kiedy głęboko zaglądnie w swoje wnętrze, że jego serce domaga się czegoś więcej niż tej pustki, która jest bez Boga. Wiecie, to serce, które Bóg stworzył, które wiecie, znajduje się tu, lub gdziekolwiek. Wiecie, różne nauczania są na ten temat, ale wiemy, że wszystko umysł kontroluje, wiemy, że tak jest, ale wiecie, ta pustka, te miejsce, które w nas jest stworzone dla Boga, ono tylko może być zapełnione przez Boga. Stąd nieraz przychodzi taka pustka, nieraz przychodzi taki smutek, gdzie ci, którzy nie znają Boga, wiedzą, że jest coś więcej. Stąd, jeszcze raz powtórzę, mamy wielość religii, wielość koncepcji Boga. Jest to efekt szukania Boga. Mało tego, prawo. W nas mamy prawo, mamy sumienie, które mówi, który w jakiś sposób domaga się szukania wartości, szukania tego, co dobre, zmierzania do tego, co właściwe. Wiecie, to dążenie człowieka do tego, żeby było w nas może tak, żebyśmy żyli w zgodzie z prawem, jest też pewną tęsknotą, którą wsadził w nasze serce Bóg. Mało tego, piękno stworzenia, które widzimy, które kiedy idziemy w mikro, sprawia, że łapiemy się za głowę, bo widzimy, jak niesamowicie zbudowany jest organizm ludzki, jak te wszystkie komórki, te wszystkie tkanki w niesamowity sposób funkcjonują. I jak idziemy w makro, kiedy widzimy ten kosmos, gdzie widzimy, że są miliardy gwiazd w galaktyce, a takich galaktyk, gdzie jest miliardy gwiazd, jest miliardy, to jest po prostu, to są liczby, które w ogóle nie są przez nas łapane. Oczywiście kosmos, który jest tak miliardowy w galaktyki, on jest skończony. On musi być skończony, bo jeżeli byłby nieskończony, nie byłoby Boga. Myślę, że jeżeli jest skończony, to i będzie ograniczony gdzieś w jakimś miejscu. W każdym razie myślę sobie tak, jeżeli, zwróćcie uwagę, jeżeli kosmos byłby nieskończony, to nie byłoby Stwórcy. Tylko Bóg może być nieskończony. Wszystko to, co On tworzy, musiało mieć swój początek. Jeżeli Bóg jest Twórcą kosmosu, musiał mieć swój początek. Jeżeli przyjmiemy koncepcję tutaj kuli czegoś zamkniętego, no to można powiedzieć, że w jakiś sposób on jest ograniczony, ale my do końca, ile tych teorii jest, do końca nie jesteśmy w stanie złapać jeszcze te czarne materie, czarne energie powstają, co chwilę się coś tworzy, co człowiek próbuje zbadać, ale cały czas miejmy tą świadomość kaznodziei Salomona, że chociaż wydaje nam się, że już wiemy, to cały czas nie wiemy. Jedno wiemy, że jest Stwórca, który to stworzył, który to kontroluje i który to zgodnie ze swoim celem realizuje. Bóg objawił się, jak już wcześniej powiedziałem, przez Słowo Boże. To Słowo jest natchnione. Co to znaczy, że jest natchnione? To znaczy, że przez autorów tego Słowa Bóg przemówił do nas po to, abyśmy mogli Go poznać. Po to, abyśmy nie mieli tylko objawienia ogólnego, czyli objawienia Jego piękna, Jego kosmosu, Jego mikrokosmosu, makrokosmosu i przez to mówili, jest Bóg i jest niesamowity, ale mieli objawienie szczególne, inaczej mówiąc, czego Bóg konkretnie od nas oczekuje. Mieli objawienie, w którym Bóg mówi, jak ma na imię, jaki ma cel, jak to się stało, jak to się skończy. Wiecie, kiedy patrzymy się na piękno stworzenia, możemy tylko powiedzieć, że Bóg jest. Możemy powiedzieć, że Bóg jest wielki. Ale nie możemy powiedzieć, w jaki sposób mieć z Nim relację. Nie możemy powiedzieć, w jaki sposób mieć z Nim kontakt. Nie możemy powiedzieć, co się Jemu podoba lub się Jemu nie podoba. Dlatego Bóg przyszedł i przez swoje słowo objawił się nam, abyśmy nie szukali po omacku. Chciałbym teraz, abyśmy porozmawiali o atrybutach Boga. Abyśmy, wiecie, bo będziemy zmierzać do miejsca, w którym powiemy, że Bóg jest w Trójcy. Ale żeby do tego zmierzać, potrzebujemy parę jeszcze rzeczy powiedzieć. Dzisiaj taką pieśń śpiewaliśmy. Chcę widzieć Ciebie, tak? A Słowo Boże mówi, że nikt Boga nie widział. To jest ciekawe, nie? Że właściwie patrząc się na Słowo Boże, na fragment z Nowego Testamentu, później go zacytuję, w którym Słowo Boże mówi, że nikt go nie widział i zobaczyć nie może, to tak naprawdę o czym my śpiewamy? Tak naprawdę co my tutaj wyznajemy? Ale wiecie, kiedy we właściwy sposób zinterpretujemy ten tekst i powiemy, że to jest moje wołanie do tego, abym był blisko Niego, abym był na zawsze z Nim, aby moja natura ludzka połączyła się z Nim, abym odczuwał Go, przeżywał Go, to jest wszystko okej. Dlatego nieraz będziemy tutaj słyszeć słowa, które gdzieś nam się nie zgadzają z naszym intelektem albo przerastają nasz intelekt, to jest okej. Zostawmy to. Bo mówię, patrząc się na Trójcę, to już przerasta nasz intelekt. Trudno jest to wszystko połączyć we właściwy sposób. Tym bardziej, że na dodatek takiego słowa w Biblii nawet nie ma. Ale my potrzebujemy zrobić ten krok wiary, aby chwytać to, co Bóg o sobie powiedział, a kiedy czegoś nie łapiemy, to albo przyjdzie czas, że złapiemy to, albo przyjdzie czas, że Bóg po tamtej stronie nam pokaże. Gdyż cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze poznanie, tak? I prorokowanie. Więc Ewangelia Jana 4,24 mówi o tym, że Pan Bóg jest duchem. Pan Bóg jest duchem. I w Tymoteusza 6,15-16 mówi o tym, że nikt go nie widział. I to jest ciekawe, że Bóg jest duchem, On jest stwórcą, On jest intelektem, On jest osobą, a nikt go nie widział. Wiecie, i kiedy tak sobie myślimy, to jest to efekt tego, że zakładamy, że osoby można dotknąć, można zobaczyć, można się z nią przywitać, tymczasem niekoniecznie. Wiecie, my jesteśmy duchem. Kto z was widział swojego ducha? My jesteśmy duchem, mamy duszę, mieszkamy w ciele. Ale kto z nas widział naszego ducha? No nie bardzo. Więc pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć o Bogu, to jest to, że Bóg jest duchem. Po drugie, że nikt go nie widział, że nie można go namalować. I kiedy czytamy 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 4 werset, to nawet Bóg zakazuje, abyśmy czynili Jego podobiznę. Bóg zakazuje tego, abyśmy tego jedynego Boga, który się objawił, nawet nie próbowali Go namalować. Ja pamiętam, byliśmy kiedyś w takim kościele był obraz Trójcy, gdzie ojciec był namalowany w postaci starszego pana z brodą, Duch Święty w postaci gołębicy i Jezus, no, jak człowiek był namalowany. I powiem wam, ja mam dystans do czegoś takiego, ale moja żona już nie mogła wyrobić. Ja się na to nie mogę patrzeć. I wyszła, bo widziała, jak to ją męczy. Jak nie jest w stanie tego znieść. Wiecie, bo wszelkie namalowanie Boga, wszelkie wymalowanie Go w jakikolwiek sposób jest już tworzeniem obrazu, który tak naprawdę jest fałszywym obrazem. Więc zobaczcie, nawet kiedy my będziemy sobie tu o Bogu mówić, o Jego atrybutach, o tym, kim On jest i jaki jest, to nawet to, co wyobrażamy sobie o tym, jak się przyczepimy tego obrazu, już jest fałszywy obraz, bo tworzymy coś, co ogranicza Boga. Tymczasem Bóg mówi, ja jestem nieograniczony. Bóg mówi, jestem na tyle wielki, że nawet nie próbuj mnie zamknąć. To jest tak, jakbyś próbował mnie w karafce zamknąć, już nie mówiąc o tym, żeby malować Jego obrazy. Tozer mówił, że wszelka wyobraźnia, wiecie, to protestancki pisarz, wszelka wyobraźnia Boga, którą my mamy, którą nawet się modlimy, nawet protestanci nie malują obrazów, to kiedy my sobie wyobrażamy jakoś Boga i trzymamy się tego obrazu, jest to już bałwochwalcze postrzeganie Go. Bóg, pomimo tego, że jest duchem, nie jest czymś, lecz kimś, jest osobą. I to należy pamiętać. Bóg ma imiona i najlepiej jego najlepiej znane imię to jest Jahwe lub Jehowa, ale wiemy, że to jest J-H-W-H. Tak to imię brzmi, które się tłumaczy jestem, który jestem lub będę, który będę. I wiecie, kiedy czytamy w Starym Testamencie Pan Bóg, to nie jest to, że Pan Bóg, tylko tam powinno być J-H-W-H, Bóg. Słucham? Ale chodzi o to, że to nie jest tekst, gdzie tu jest powiedziane, wiecie, jak się do kogoś mówi w zaszczycie, Pan Mirek czy Pan Jasiu, nie? To nie jest w tym sensie. Tam w miejsce imienia, w miejsce słowa Pan, które się tłumaczy jako Adonai, bo Adonai to jest Pan, są te spółgłoski J-H-W-H. I wszędzie, gdzie czytamy w Starym Testamencie, tam powinno być J-H-W-H. I to jest najbardziej znane imię. I do tego jest dodawane, jest Pan Bóg przełomów i tak dalej, jest wiele, wiele dodatkowych jeszcze atrybutów Bożych dodanych. W każdym bądź razie chodzi o to, że to imię jest najbardziej znane i kiedy pobożny Żyd czyta ten fragment, no to wypowiada słowo Adonai ze względu na szacunek, czyli mówi Pan. I u nas to zostało, że mówimy Pan, Bóg. Ale wiemy, że tam jest JHWH, Bóg. I nie w sensie Pan, czyli szacunek, w sensie imienia tam jest to zapisane. Więc Pan Bóg, Pan nasz Bóg, o, tak by powiedział, czyli imię, nasz Bóg, kontaktuje się z ludźmi. On się nie ukrywa. Niektórzy ludzie nawet zostali nazwani jego przyjaciółmi. Co znaczy, że także my możemy stać się jego przyjaciółmi. Możliwa jest znajomość z nim, relacja z nim, pomimo to, że jest duchem. Pan Bóg jest nieskończenie wielki. Słowo o tym mówi. Nic go nie ogranicza i nikt nie może się z nim równać. Słowo Boże tym mówi. I to możemy znaleźć w Izajasza 40:18. Pod względem przestrzeni Bóg jest wszędzie. I to możemy przeczytać w Psalmie 139 od 7 do 10, w Jeremiasza 23-24. Czyli inaczej mówiąc, nie można powiedzieć, że jakaś określona część jest w tamtej części wszechświata, inna określona część jest tam, ręka jest na przykład w konstelacji Oriona, druga jest w jakiejś tam konstelacji jeszcze jakiejś innej. Nie można tak powiedzieć. Bo on wszędzie jest cały sobą. On wszędzie jest tam. On jest tutaj i i tak samo obecny jest w Afryce. I tak samo jest obecny miliardy lat świetlnych od nas. Bo on jest nieograniczony. Ale to nie znaczy, że w szczególny sposób może się objawić w jakimś miejscu. Więc nie można powiedzieć, że jakaś jego określona część jest w danej części wszechświata lub w tamtej części wszechświata, bo on jest obecny wszędzie tak samo. Pod względem czasu, moi drodzy, on jest wieczny. Psalm 90,2 mówi: od wieków na wieki Ty jesteś Boże. Czyli on nie miał początku swojego zaistnienia, bo jest wieczny. Jeżeli miałby początek, najprawdopodobniej nie byłby Bogiem. Bo pytanie, kto mu dał ten początek? Wszystko ma swój początek w czasie, lecz on nie ma początku. Pod względem wiedzy jest on wszechwiedzący. Mądrość jego jest niezmierzona. Jego mądrość nie ma granic. On wszystko rozumie. 1 Jana 3,20 lub Psalm 147,5. Pod względem mocy on czyni wszystko, co zechce. Psalm 115,3. Cokolwiek zamierzy, a wszystko we wszechświecie, nawet najmniejsza cząstka, służy jego celom i planom. I to możemy w Efezjan 1,11 przeczytać. On jest Bogiem wyjątkowym. Ponieważ jest nieskończenie wielki, trudno jest go objąć osobom, które są skończone, takie jak my. Dlatego jeszcze raz powtarzam, miejmy przed sobą ten tekst, a zarazem w pokorze badajmy to, co on objawia o sobie. Jakim on jest Bogiem? Słowo Boże mówi, że on jest święty. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. 1 Jana 1,5. Czyli jest w swej naturze czysty, doskonały, absolutnie wolny od złych i niegodnych dążeń, myśli, słów i czynów. Jest sprawiedliwy. Co to oznacza? Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swych drogach, mówi psalmista 145:17. Inaczej mówiąc, nikt na tej ziemi nie będzie potraktowany w niewłaściwy sposób, w niesprawiedliwy sposób, ponieważ On jest niesamowitą sprawiedliwością, wyjątkową. Jest miłujący. 1 Jana 4:8 mówi, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Jana 4:16. I teraz, tak żeby troszkę tą wiliczankę zatrzymać. I tu możemy mieć pozorny konflikt, który Pan Bóg niesamowicie rozwiązał. Bóg jest sprawiedliwością i Bóg jest miłością. I to jest pozorny konflikt związany z naszym zbawieniem, bo sprawiedliwość domaga się kary za to, kim jesteśmy. Sprawiedliwość domaga się, gdyż Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Sprawiedliwość domaga się śmierci każdego z nas. Ale Bóg jest miłością i nie chce, aby ktokolwiek z nas umarł. Sprawiedliwość domaga się śmierć, bo jesteś grzesznikiem, a miłość mówi, nie chce twojej śmierci. I wiecie, i patrząc się na ten pozorny konflikt, nie rozumiejąc krzyża, możemy powiedzieć, to jest nie do połączenia. To jest nie do połączenia, bo jak ja mogę uratować Wojtka, kiedy jest grzesznikiem, gdy moja natura sprawiedliwości mówi, musisz umrzeć. I wiecie, i takich zagryzek związanych z Panem Bogiem jest mnóstwo. Ale ten pozorny konflikt, o którym teraz mówimy, jest bardzo ładnie rozwiązany na krzyżu. Bo sprawiedliwość Boża mówi, musisz umrzeć, Wojtek. Ale miłość Boża mówi, ja nie chcę, żebyś umarł. Więc co się musi wydarzyć, żebyś nie umarł, jeżeli ja chcę okazać ci miłość, a jednak muszę być sprawiedliwy wobec ciebie. Musi być kara za to, kim jesteś. I wiecie, co Bóg wymyślił? Co Bóg uczynił? Co się stało? Oczywiście, zobaczcie, ten kryzys, można powiedzieć, został rozwiązany w niesamowity sposób, bo sprawiedliwość spada na Jezusa Chrystusa. Jezus staje się grzechem za nas. Zapłatą za grzech jest śmierć. Umiera Jezus? Umiera. I co się może wydarzyć w tym momencie? W tym momencie może się wydarzyć to, że każdy, który w to wierzy, że Jezus umarł za niego, może otworzyć się na absolutną Bożą miłość, która go ratuje. Więc sprawiedliwość i miłość rozwiązuje swój konflikt na krzyżu, gdzie Jezus mówi, ja płacę karę za grzech i sprawiedliwość ukarania realizuje się w Jezusie Chrystusie oraz zarazem otwieram swoje serce na to, abyś był uratowany i mogę cię uratować, nie ujmując swojej sprawiedliwości. I taki konflikt, który tutaj można widzieć w tej Bożej naturze, że On jest sprawiedliwy, a zarazem miłosierny, chce nam pomóc, a zarazem jak może pomóc, kiedy jest sprawiedliwy, w rewelacyjny sposób Bóg rozwiązuje w taki sposób, który kiedy nie przyszedłby Jezus, byłby nie do rozwiązania, byłby nie do rozwikłania, byłby jak ten węzeł gordyjski, który trzeba przeciąć, a nie można go rozplątać. Więc Bóg jest także dobry, o czym mówi Psalm 145:9. Dobry jest Pan dla wszystkich. Łukasza 6:27-36. Jeżeli macie Słowo Boże, to chciałbym, żebyście otworzyli. Chciałbym ten fragment przeczytać. Łukasza 6:27-36. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jeśli chcecie, aby... A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Dlaczego ten fragment czytam? Jesteśmy w miejscu, w którym Bóg mówi o tym, że jest dobry, tak? I Bóg mówi do nas, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Oraz dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą. Moi drodzy, jakbyśmy zdjęli te religijne maski i zastanowili się nad sobą, to moje pytanie jest, kto z nas jest zdolny tak czynić? Kto z nas jest zdolny to zrobić? Kto z nas może miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy cię nienawidzą? Wiecie, w naszej naturze jest dokładnie odwrotnie. Odzew! Kto z nas chce być źle traktowany i nie oddać? Wiecie, to jest naturalna rzecz, która się w nas nagle dzieje. Wiecie, ponieważ Bóg jest dobry, to kiedy On wkracza w nasze życie, musi się coś wydarzyć. Musi nastąpić kryzys. Musi nastąpić złamanie tego, co jest naturalne w nas. Jeżeli to nie nastąpi, to kim On jest, nie objawi się przez to, kim my jesteśmy. Nie objawi się to przez nas. I wiecie, czy chcecie być synami Bożymi? Kto z was chce być nazwany Synem Bożym? Wiecie, ten fragment mówi tak. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mówi tak, że kiedy będziesz tak robił, wtedy będziesz nazwany Jego synem. Kiedy będziesz dobry dla niewdzięcznych i złych, kiedy będziesz dobry dla tych, którzy cię nienawidzą, to będziesz nazwany Jego synem. Dlaczego On tego oczekuje od ciebie? Dlaczego On tego oczekuje ode mnie? Dlaczego On oczekuje coś, co totalny kryzys czyni w moim życiu? Dlatego, że On taki jest. Dlatego, że On ma taką naturę. Dlatego, że On jest dobry wobec nas. I wiecie, jak czytamy cały ten fragment, to widzimy, że Bóg to czyni. Mówi, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz miłosierny jest. Bóg jest dobry. I mówi, że Jego Syn... Może tak, Jego synowie czynią to samo. Jeżeli chcemy być nazwani Jego synami, czynimy to samo. Jeżeli tego nie czynimy, potrzebujemy się zatrzymać i spytać się, Ojcze, co mi brakuje, aby być nazwany Twoim synem? Wiecie, Boża dobroć, która jest w nas poprzez Jezusa Chrystusa, który w nas mieszka, ona domaga się tego, aby była zamanifestowana przez to, kim my jesteśmy, co robimy. Bóg jest mądry. Następna rzecz, o której warto jest powiedzieć. Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, albowiem do Niego należy mądrość i moc. Daniela 2:20. Świadczy o tym piękno i harmonia. Kiedy spojrzymy się na wszechświat, widzimy, jak to wszystko funkcjonuje. Kiedy spojrzymy się na mrówkę, co to jest ta mrówka? Ale kiedy spojrzymy się na sposób jego działania i nawet na Słowo Boże, które mówi, że mamy się uczyć od niej, to widzimy, że mrówka, która tak naprawdę jest maluśka i może jak nie zwracasz na nią uwagę, to ją depniesz i nawet się sumienie nie ruszy, Bóg mówi, spójrz na nią i ucz się od niej. Spójrz na nią i zobacz, jaka jest moja mądrość. Spójrz na to i zobacz, w jakiej harmonii to wszystko funkcjonuje. Bóg jest mądry. Bóg jest niebywały w swojej mądrości. Więc Bóg włożył swą mądrość w mrówkę, od której każe nam się uczyć. Nie można Jego mądrości w pełni pojąć. List do Rzymian mówi tak. 11:33-36. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Wiecie, rozważamy to, kim jest Bóg. Mając świadomość tego, że widzimy Boga na tyle, ile On nam się objawił. Widzimy Boga na tyle, ile On zechciał o sobie powiedzieć. Ile zechciał o sobie powiedzieć przez ludzi, którzy byli natchnieni Jego duchem. Którzy zapisali to później w tym słowie, które czytamy i też dzięki Duchowi Świętemu, Jego duchowi, możemy odkrywać i Go poznawać. Ale pamiętajmy, że poznajemy Boga na tyle, ile On się chce poznać. I pamiętajmy, że jesteśmy na tyle, że jesteśmy ograniczonymi stworzeniami, które badają Boga, który jest nieograniczony. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ Bóg chce, abyśmy Go odkrywali, abyśmy odkrywali Jego dzieło, ale także Bóg zachęca nas do tego i ten tekst, abyśmy byli pokorni w tym, co robimy. Abyśmy nie budowali aksjomatów w miejscach, w których nie powinniśmy tego robić. Z tej perspektywy, moi drodzy, za tydzień chciałbym powiedzieć coś na temat Trójcy Świętej. Mając świadomość, że nie jesteśmy w stanie tego objąć w pełni, lecz powinniśmy Mu zaufać w tym, co jest Jego wolą, aby nam objawić. Jest to temat, który trudno ogarnąć. Ale możemy powiedzieć o tym na tyle, na ile On objawił to nam. I kiedy znowu, jeszcze raz powiem, powstaną pytania. Zostawmy to, odkryjmy tyle, ile On zechciał o sobie powiedzieć i w pokorze tego wersetu uczmy się to, co On o sobie powiedział. A zarazem szukajmy bliskości z Nim, która może nawet wyrażać się jak ta pieśń. Chcę Cię widzieć. To jest pieśń, która mówi, chcę Twojej bliskości, chcę być blisko Ciebie. Bo niekoniecznie ja Go zobaczę, bo niekoniecznie Ducha można zobaczyć. Niekoniecznie można objąć, jeżeli On jest wszędzie obecny. W każdej części wszechświata. A my tylko widzimy to, co się w tym pokoju znajduje. Nic poza tym w tej chwili. Bóg jest niezmierzony, jest niepojęty, Boża niepowtarzalna wielkość jest dla nas niepojęta, ale chwała Mu za to, że On pragnie, abyśmy Go poznawali i odkrywali na tyle, na ile On zechciał o sobie powiedzieć tu w tym słowie. Amen.